Przyjaciele, jeśli chcecie, to otwórzcie ze mną List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Właśnie tak ostatnio się na nowo zastanawiałem, dlaczego otwieram Biblię, dlaczego czytam w ogóle, jak otwieramy jakiś fragment i pytanie, dlaczego otwieramy wszyscy Biblię. I może mieć to różne powody. Moje powody są takie, po pierwsze, lepiej się orientuję w tekście, jak czytam go razem z innymi, jak patrzę na papier, ale też jestem w stanie sprawdzić kontekst. Nie wiem, czy macie takie sytuacje, gdzie patrzycie, co jest napisane przed, co jest napisane po i lepiej wam się to układa. Pamiętam taką sytuację, że byłem na jednym nabożeństwie i tam jeden brat właśnie wziął jakiś fragment chyba z księgi Izajasza i zaczął głosić i głosił chyba jakieś 15 minut z tego fragmentu. Ja otworzyłem Biblię, tam chyba tego nikt nie robił, ja otworzyłem Biblię i zobaczyłem, że w kontekście ten fragment ma całkowicie inne znaczenie. I on 15 minut się nagadał, ale tak naprawdę przejechał dokładnie obok tekstu. Jesteśmy wszyscy mylni i warto dlatego śledzić tekst Pisma, skoro jest to Słowo Boże, Słowo żywego Boga, to ma to znaczenie, jakie rozumiemy, ma to znaczenie, żeby też my, omylni ludzie, żebyśmy nawzajem też patrzyli w Słowo nieomylnego Boga. Chciałbym dzisiaj właśnie z listu do Hebrajczyków głosić. Będę znów dużo skakał po piśmie, ale taki, myślę, przewodni, główny fragment to jest ten dzisiaj ten list do Hebrajczyków, 11 rozdział i przeczytam wersety od 8 do 16. A chciałbym dzisiaj mówić o pielgrzymowaniu, pielgrzymach. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Otóż Abraham, Izaak, Jakub, kiedy spojrzymy na te fragmenty Pisma mówiące o nich, mówiące o ich otoczeniu, mówiące o sposobie, w jakim żyli, oni żyli mniej więcej tak jak dzisiejsi Beduini, czyli po prostu mieli swoje namioty, gdzieś tam wędrowali z tymi namiotami, mieli zwierzęta swoje i tak dalej. Coś, czego na ogół się dzisiaj nie zna. I tutaj jest napisane właśnie, że tak naprawdę to byli oni pielgrzymami, byli oni właśnie ludźmi, którzy byli, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na przejeździe. Byli po prostu wędrownymi ludźmi. Wędrowali. W 8 wersecie czytamy o Abrahamie, który zostaje wezwany, aby pójść na miejsce, które ma wziąć w dziedzictwo. I czytamy o tym, że on słucha się Boga, w zaufaniu idzie za tym głosem i wychodzi, nie wiedząc, dokąd idzie. To, co wie, to wie, że ten Bóg, który mówi do niego, obiecuje mu ziemię. To jest wszystko, co on wie. Możemy spojrzeć na ten fragment. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział i pierwszy werset. Wtedy Abraham nazywał się jeszcze Abram. I czytamy tutaj. I Pan powiedział do Abrama: wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny i z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. I to tak można szybko przeczytać, on wychodzi, idzie dalej, to tak bardzo szybko się czyta, spokojnie, mile się czyta, ale tak naprawdę to tutaj odgrywa się pewien dramat. Mamy tutaj człowieka, który jest podeszły w wieku, który ma rodzinę, który jest przyzwyczajony do swojej ziemi i nagle słyszy Boga, który mu mówi: wyjdź stąd, pójdź w całkiem inne miejsce, spakuj swoje manatki i wychodź. Zadziwiające jest, że on rzeczywiście słucha się tego Boga, który do niego mówi. Rozumie, że to jest Bóg żywy, który do niego mówi, że to jest stworzyciel nieba i ziemi i że warto jemu zaufać, że warto się go posłuchać. I tak naprawdę jedyne, co ma, to ma zaufanie. Bo wątpię, czy w tym kontekście, w tej sytuacji, w której się znajduje, po prostu samo zdanie, że pójdziesz do ziemi, którą ci pokażę, że jest tak jakby pociągające dla niego. Zakładam, że jest to głos żywego Boga, któremu on ufa i który sprawia, że on jest gotów pójść. Także wie tylko, że idzie do jakiejś ziemi i uznaje Boga za godnego zaufania. Czytamy też w Słowie Bożym, że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Także Bóg usprawiedliwił go wyłącznie z tego powodu, że on zaufał i to za tym poszło. Musiał powierzyć Bogu wszystko, bo musiał wszystko opuścić, musiał pójść w całkiem inne miejsce. I czytamy właśnie w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i 9 wersecie, że Abraham następnie przebywa w ziemi obiecanej jak w obcej. Także dotarł już jakby na miejsce, ale jednak nadal jest obcy, jest gościem w tej ziemi. Wydaje się coś jakby nie zgadzać, no bo jak to, skoro jest to już ziemia obiecana, on pakuje manatki, idzie tam, zostaje miejsce, które tak naprawdę nadal jest nie jego. Tam są inni ludzie, tam są inni władcy, inni ludzie tam panują. I można by pomyśleć, że teraz to już on po prostu pożegna się z tym Bogiem. Powie sobie, może mi się zdawało, może miałem halucynację, może to tak naprawdę nie jest warte tego zachodu i w ogóle może warto to zostawić, bo przecież jestem tutaj, a to nie moje. I czytamy, że mieszka on w namiotach. Izaak, Jakub tak samo, jako współdziedzice tej samej obietnicy, mieszkają pod namiotami i Bóg co jakiś czas daje takie odświeżenie, taką aktualizację. Tak samo mówi do Izaaka, tak samo mówił do Jakuba. Odnawia tą obietnicę i czytamy w księgach, w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg jeszcze raz stosuje tak jakby te same słowa. Dam ci ziemię, dam ci tą ziemię jako dziedzictwo. I tą samą obietnicę odnawia właśnie u Izaaka i Jakuba. Są oni współdziedzicami tej samej obietnicy. I nadal można powiedzieć, że jest to zadziwiające, że oni nie poddają się, nie zostawiają tego wszystkiego. W 10 wersecie czytamy, jaka jest ich motywacja, jaka jest motywacja Abrahama, żeby nie rzucić tego. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Także Abraham oczekuje czegoś więcej. On oczekuje, że to, co będzie, że to Bóg mu to zagospodaruje. To on będzie tym, który wypełni tę obietnicę, który ma, mu da to dziedzictwo i zbuduje mu miasto w swoim czasie. Dalej czytamy w 11 i 12 wersecie o Sarze, która mimo podeszłego wieku rodzi syna, uznaje za wiernego tego, który obiecał, czyli Boga. I Bóg dotrzymuje obietnicy. Już to trwa wiele, wiele lat. Już to sprawia, że Sara i Abraham knują sobie swój własny plan. I tak rodzi się Ismael. Ale Bóg wypełnia swoją obietnicę w Izaaku. Dziecko rodzi się. I czytamy tutaj dalej w 12 wersecie, że z jednego człowieka, z Abrahama, z Sary, obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek na brzegu morza. I można pomyśleć, jak liczny był Izrael. Czy rzeczywiście był tak liczny jak, nie wiem, jak piasek na brzegu morza? Czy to rzeczywiście ma sens? Jak się zastanawiałem nad tym, i przypomina mi się fragment z listu do Rzymian 4,18, gdzie jest mowa jeszcze o dalszym potomstwie, o duchowym potomstwie Abrahama. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. Abraham stanie się, czytam tutaj, ojcem wielu narodów, według tego słowa, takie będzie twoje potomstwo. A więc jego potomstwo jest jeszcze szersze, jeszcze większe. I jak pomyślimy o ludziach wierzących na przestrzeni czasu, na całym świecie, to rzeczywiście moglibyśmy stwierdzić, że tu rzeczywiście mamy to, co pisze w Hebrajczyków 11 rozdziale, że są liczni jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek na brzegu morza. Oczywiście w porównaniu do wszystkich ludzi, wszystkich czasów i tak jest to mała grupa, a jednak jest ich dużo, jest ich wielu. Jest nas i było nas wielu. W 13 wersecie czytamy o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka je ujrzeli. To znaczy, że tak jakby poszli tam, zrobili wszystko, co trzeba, ale i tak czekali, i tak poumierali. I tak jakby nie zobaczyli jeszcze tego, co Bóg im obiecał. To było daleko na horyzoncie. Tak i nas może dopaść takie zniechęcenie. Możemy opuścić swoje ręce i powiedzieć, no Boże, tyle czasu już mija. Ja nie widzę tego. Nie widzę tego, tak jakby co mi obiecałeś. Nie widzę tego, co jakby powinno się dziać. Ale oni nie poddali się, czytamy tutaj. Z daleka ujrzeli te obietnice, cieszyli się nimi, witali je i wyznawali. I teraz to, co myślę, jest istotne, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Czyli uznali, zrozumieli, że ten czas na ziemi tutaj nie jest dla nich jakimś centralnym czasem, jakimś podstawowym czasem, jakimś miejscem docelowym, ale jest to czasem i miejscem przejściowym. I tak nieraz nasuwa mi się ten obraz właśnie człowieka, który czeka na pociąg i spontanicznie postanawia tapetować poczekalnię. Wyciąga tapetę i zaczyna tą poczekalnię tapetować. Byłoby to bez sensu, ale on robi to, bo myśli, że ta godzina czasu naprawdę w poczekalni, ona jest mu tak cenna, tak warta i warto się tu urządzić. Każdy z nas by powiedział, że to jest bez sensu, że to jest niepotrzebne. Przecież za godzinę przyjeżdża pociąg, zabiera go i jedzie dalej. I oni właśnie zrozumieli, że życie jest taką poczekalnią, że życie jest taką pielgrzymką, takim czasem, który przemija i który nie jest ich miejscem docelowym. I tak czytamy na przykład w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 47 rozdziale, wypowiedź Jakuba, który nam potwierdza właśnie ich spojrzenie na rzeczywistość, ich spojrzenie na życie doczesne. Tutaj Jakub do Faraona mówi takie słowa. Liczba lat mego pielgrzymowania to 130. Krótkie i złe były lata mego życia i nie osiągnąłem wieku moich ojców podczas ich pielgrzymowania. Także Jakub mówi sam, to jest czas pielgrzymki, to jest czas przejściowy i moi ojcowie też pielgrzymowali, to nie było ich miejsce jakby docelowe. Wracając do listu do Hebrajczyków 11 rozdziału, to widzimy, że oni nie zostawili tych obietnic, ale umarli w wierze, umarli w zaufaniu, mimo że nie zobaczyli tych rzeczy, które były obiecane. Ale z daleka je witali i cieszyli się nimi. I to jest coś, co możemy dzisiaj robić, cieszyć się tym, co Bóg nam zapowiedział, że to stanie się. To jest coś, czego nie widzą nasze oczy fizyczne, ale to jest też miejsce, w którym jesteśmy tymczasowo. To nie jest miejsce, które jest docelowe. I w sumie w pewnym sensie podobnie też było już po Abrahamie, Izaaku i Jakubie, kiedy Izrael już zajmował swoje ziemie. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy bardzo ciekawe stwierdzenie odnośnie ziemi izraelskiej. Trzecia Księga Mojżeszowa, 25 i werset 23. Bóg mówi do Izraela takie słowa. Ziemia nie będzie sprzedawana na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie gośćmi i przybyszami. Jesteście tutaj tylko na chwilę, jakby Bóg mówi, a tak naprawdę to wszystko jest moje. No moglibyśmy powiedzieć, ale zaraz, przecież oni już otrzymują fizycznie ziemię, już jest to ziemia izraelska. Jednak dalej czytamy w Psalmie 39 kolejne potwierdzenie tego pojmowania przebywania tymczasowego w tej ziemi. Psalm 39 i werset 12. Psalmista modli się tak. Wysłuchaj mojej modlitwy, Panie, i nakłoń ucha na moje wołanie. Nie bądź głuchy na moje łzy, bo jestem gościem u Ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie. Wszyscy oni są gośćmi i przychodniami. Wszyscy oni są na Twojej ziemi, którą Ty im dałeś i oni są tylko jak proch, który przychodzi i przemija. I w takim sensie i nam tutaj jest dane żyć. I nam jako pielgrzymom, i nam jako tym, którzy są tutaj tymczasowo. I dlatego Słowo Boże mówi nam, nie zapuszczajcie tutaj korzeni. W pierwszym liście Piotra czytamy właśnie takie napomnienie odnośnie tego. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 11 werset. I tu mamy tak jakby podobne stwierdzenia. Przychodźcy, goście. Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Dalej jest mowa o postępowaniu wśród pogan nienagannie. W pierwszym liście Piotra 1,17, ciut wcześniej, czytamy: a jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni. Także jesteśmy tutaj tymczasowo, na krótki czas i Słowo Boże ostrzega nas i mówi, Nie zapuszczaj tutaj korzeni, nie przejmuj zwyczajów tego świata. Co znają ludzie naokoło nas? Oni znają tylko to, co jest teraz. I oni żyją tylko tym, co jest teraz. I to jest całym ich życiem. A czytamy o Abrahamie, Izaku i Jakubie, że oni patrzą w dal, że oni patrzą na te życie, które nadchodzi, po pielgrzymce. Bo co by było, i zaraz o tym przeczytamy w liście do Hebrajczyków, co by było, gdyby oni powiedzieli, no nie, no moje oczekiwania odnośnie doczesnego życia nie zostają spełnione przez Pana Boga. To nie jest to, co mi zostało obiecane. Ja tutaj oczekuję teraz jakiegoś miasta, ja tutaj oczekuję ojczyzny i ziemi. Gdzie to jest? Ile lat mam jeszcze czekać? I Abraham umiera. Izak przyjmuje pałeczkę. Dalej nie ma, umiera. Jakub przyjmuje pałeczkę. No w końcu mogę już powiedzieć, starczy, Panie Boże. Ile pokoleń jeszcze mamy czekać na to, aż wypełnisz te wszystkie dobre rzeczy? Czy zostaliśmy oszukani być może? I wracając do Hebrajczyków 11 rozdziału, czytamy o tym właśnie, jakiej ojczyzny oni szukali. 14 werset mówi, ci bowiem, którzy tak mówią, nawiązanie do wersetu przedtem, którzy mówią, że właśnie są pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Że szukają ojczyzny, czyli że jej jeszcze nie znaleźli. Nie dotarli jeszcze do swojej prawdziwej ojczyzny. Kim dzisiaj jesteśmy? Czy jesteśmy Polakami, czy Niemcami, czy możemy powiedzieć, że jesteśmy obywatelami niebiańskiej ziemi, która nadchodzi, która nadejdzie. To jest nasze główne obywatelstwo. Nasza ojczyzna nie jest stąd. Pytanie, czy i ty szukasz tej ojczyzny? Czy i my szukamy tej ojczyzny? Jeśli tak, jeśli tutaj jest nasza ufność, jeśli tutaj jest nasza nadzieja, to doczekamy się. Apokalipsa Jana mówi nam pod końcem o finale tego, co będzie się działo. I w objawieniu Jana w 21 rozdziale, w wersetach 2 i 3, czytamy o Nowym Jeruzalem, mieście zstępującym z nieba od Boga. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. To, co tutaj czytamy, to jest miejsce docelowe wierzących ludzi. Miejsce, w którym Bóg będzie rządził. Miejsce, w którym Bóg będzie wśród nas. Gdzie nie będzie czegoś, co jest brudne w nas, czegoś, co jest w nas jeszcze, nie wiem, nie podoba się Bogu. Ale czytamy tutaj o oblubienicy przyozdobionej dla swojego męża. Czyli jest to oblubienica czysta i święta. A ciut przedtem czytamy o tym, jak ta oblubienica zostaje oczyszczana, kiedy są zaślubiny w niebie i oblubienica staje przed barankiem. Przyozdobiona w sprawiedliwe uczynki świętych. Dlatego ważne jest, żebyśmy tego pragnęli, żebyśmy też swoje serca badali, czy moje serce pragnie tej ojczyzny, która nadchodzi. Czy też już zakotwiczam się tutaj, czy korzenie puszczam tutaj i to życie tak naprawdę jest tym, do czego dążę, do czego moje serce mnie ciągnie. Bo w 15 wersecie Hebrajczyków 11:15 czytamy właśnie o tym, że gdyby wspominali ojcowie wiary, Abraham, Izaak, Jakub, gdyby wspominali tę ojczyznę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Gdyby Abraham się rozmarzył i powiedział, no przecież w domu mojego ojca, tam gdzie byłem przedtem, tam skąd wyszedłem, tam było mi dobrze. Tam była moja rodzina, tam wiele lat żyłem, tam miałem swoją ziemię, tam wszystko było w porządku. Mógłbym teoretycznie wrócić. Przecież mam sposobność powrócić. Kto mnie tutaj trzyma? Wśród tych obcych ludzi, w tej ziemi, która miała być moja, a nie jest moja. Kto mnie trzyma? Spakuję manatki i zawracamy. Nie udało się. Dlatego gdyby Abraham wspominał tą starą ojczyznę, miałby sposobność do niej powrócić. Jeśli my zaczynamy wspominać starą ojczyznę, jeśli my zaczynamy wspominać nasze grzeszne życie i rozmarzać się w rzeczach, które wtedy mieliśmy, to nasze oczy, że po prostu one będą coraz bardziej kierowały się w tą niewłaściwą stronę, będą pchały nas do tyłu, hamowały nas. Po prostu zabierały nadzieję na nową ojczyznę, no bo jak patrzysz się wstecz, to nie patrzysz do przodu. W którą stronę się patrzysz, czymś karmisz swoje serce. I byli tacy, którzy chcieli wrócić. Nie wśród tych trzech, ale spotykamy takich, którzy wyszli do właściwej ojczyzny, ale w sercach ich zrodził się sentyment do starej ojczyzny, do starego życia. Pierwsza taka krótka migawka, chciałbym dać dwa przykłady, jeden taki króciutki i drugi bardzo obszerny. Pierwsza Mojżeszowa 19:26 to ten krótki przykład, do którego też nawiązuje Pan Jezus, mówiąc: wspomnijcie żonę Lota. Takich słów używa Pan Jezus w Ewangelii. Znamy tą historię, że w cudowny sposób Lot wraz ze swoją rodziną, ze swoją żoną i córkami zostaje wyprowadzony właśnie z Sodomy i Gomory. I kiedy zostaje wyprowadzony, dostają też taki nakaz: nie oglądajcie się w tył, nie patrzcie wstecz. I czytamy tutaj, co robi żona Lota, pierwsza księga Mojżeszowa 19:26. Lecz żona Lota, idąc za nim, obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. Dlaczego obejrzała się wstecz? Dlaczego Bóg dał ten nakaz i dlaczego było to takie poważne? Czy Bóg zabrania nam oglądać się na boki, jak sobie spacerujemy? Czy o to chodzi? Oczywiście, że nie. Tutaj dzieje się coś głębszego i czasami są takie fragmenty w Piśmie, które pokazują nam bardzo srogą reakcję Boga. Przykładowo, jak niedawno rozważaliśmy, jak Uzza dotknął skrzynię pańską, która jechała na wozie. I tak naprawdę, jeśli wgłębimy się w okoliczności tego dotknięcia skrzyni pańskiej na wozie, to okazuje się, że to była bardzo poważna i potężna rzecz. Że to nie było coś takiego instynktowne, podtrzymam skrzynię, wszystko poza tym jest w porządku, ale on zdecydował się troszkę pomóc. Jest to coś o wiele głębszego. Tak samo i tutaj. Możemy założyć, że Pan Bóg nie ma problemu z tym, że mamy oczy i po prostu sobie idziemy, spacerujemy, oglądamy się. Ale jest tutaj pewien sentyment, wierzę, że żony Lota, która tak naprawdę, jej serce mówi: nie, ja tak naprawdę dobrze się tam czułam. Moje serce ciągnie do świata, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ja chcę być tam z powrotem, skąd wyszłam. Pierwsza rzecz. I druga rzecz. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 11. Taka bardziej obszerna rzecz, czyli Księga Liczb, rozdział 11, i troszkę dłużej tu pozostaniemy. Chciałbym właśnie takie jakby trzy etapy takiego oglądania się wstecz nam pokazać. Czwarta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Już nie całkiem świeże, ale też nie całkiem dalekie jest wyjście Izraelitów z Egiptu. Jak wiemy, z Egiptu wyszli nie tylko Izraelici, ale też część Egipcjan wyszła z nimi. O tym czytamy w Piśmie. I tutaj jest właśnie mowa o tym, że w tych, którzy wyszli z nimi, i w Izraelitach też, krótki czas później, budzą się stare pragnienia. Zbudzą się stare wspomnienia. Także musimy stwierdzić: wyszli. Przeszli przez Morze Czerwone i teraz są na pustyni. I teraz dzieje się to. Czwarta Księga Mojżeszowa 11. W pierwszy czytam wersety 4-6. A pospólstwo, które było wśród nich, wśród Izraelitów, ogarnęło pragnienie. Synowie Izraela też płakali na nowo i mówili: któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek, a teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy oprócz tej manny. Stale tylko manna i manna i manna. Ile na to można patrzeć? Tydzień? Dwa tygodnie? Miesiąc? Rok? Dwa lata? Trzy lata? Jak długo? Czasami ludzie wierzący mówią: no ile mogę to słowo czytać? Ile mam rok czytać? Dwa lata czytać? Pięć lat czytać? Ile czytać? W końcu przeczytałem cały rok. Raz, dwa razy, trzy razy. To jest ta manna. To jest to słowo żywota, które mamy, którym musimy karmić swoją duszę. Ale tutaj budzi się ciało. Manna wystarcza całkowicie do pielgrzymki. Nie brakuje im jakichś minerałów, jakichś witamin. Oni są zdrowi i idą przez tą pustynię. Mają cudowne obietnice. Bóg mówi: jestem twoim lekarzem. Będę troszczył się o ciebie, Izraelu. Ale tutaj budzi się wspomnienie o różnorodności. Izraelici zaczynają płakać na nowo i mówić: kto nas nakarmi mięsem? Wspominamy rzeczy, które mieliśmy w Egipcie. Mieliśmy tam ogórki, melony, pory i tak dalej. Ciekawe, że nie wspominają niewoli, nie wspominają bata, nie wspominają ciężkiej pracy za faraona. To nagle jest ta destrukcyjna, niszcząca siła złego, to już nie pamiętają tego. I to nie podoba się Bogu. Mojżesz tutaj wylewa swoje żale przed Bogiem i mówi: dlaczego, 11 werset, dlaczego włożyłeś na mnie ciężar całego tego ludu? Czy ja jestem za nich odpowiedzialny? Skąd wezmę mięso? I teraz czytamy, że na te żalenie się ludu, na te wspominanie starej ojczyzny, Bóg rozgniewany obiecuje im mięso. Obiecuje im dać to, czego chcą. Ciekawa rzecz. Bóg nie mówi, nie starałem się już nawet wytłumaczyć, słuchajcie, manna wam wystarczy, posłuchajcie, muszę wam to wytłumaczyć, może Mojżesza wysyłał, no wyjaśnię wam to. Nie ma tych rzeczy. On po prostu mówi, chcecie, bardzo chcecie, dostaniecie. Czytam o tym w wersetach 18-20. A do ludu powiesz, tak Bóg mówi do Mojżesza, a do ludu powiesz, poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Płakaliście bowiem, a to dotarło do uszu Pana. Któż nas nakarmi mięsem, bo było nam lepiej w Egipcie. Pan da wam więc mięso i będziecie jeść. Będziecie je jeść nie przez jeden dzień, ani nie przez dwa dni, ani przez pięć, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni, lecz przez cały miesiąc, aż wam wyjdzie przez nozdrza i zupełnie wam obrzydnie. Wzgardziliście bowiem Panem, który jest wśród was i płakaliście przed nim, mówiąc, po co wyszliśmy z Egiptu. Tak lekko sobie nagle lud zaczyna traktować zbawienie, wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Po co wyszliśmy z Egiptu? Co to jest warte? Pustynia, manna, pragnienie, trud. To już lepiej, żebyśmy tam pomarli, mówili w innych fragmentach Izraelici. Lepiej, że nam było pomrzeć w tym Egipcie, niż tutaj z pragnienia paść na pustyni. I teraz Bóg naprawdę widać to rozgniewanie Boga, kiedy mówi, nie będziecie jeść przez dzień, przez dwa, przez miesiąc, ale aż wam wyjdzie przez nozdrza i zupełnie wam brzydnie, bo wzgardziliście Jahwe. Wzgardziliście bowiem Panem, który jest wśród was. I widzimy efekt tego wszystkiego w wersetach 31-34. I zerwał się wiatr od Pana, który porwał od morza przepiórki i zrzucił je na obóz. Na jeden dzień drogi z jednej strony i na jeden dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, wysoko na dwa łokcie nad ziemią. Lud stał przez cały dzień, przez całą noc i przez cały następny dzień i zbierał przepiórki. Ten, kto zebrał najmniej, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokół obozu. Lecz gdy mięso było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gniew Pana zapłonął przeciwko ludowi i uderzył go wielką plagą. I nazwano to miejsce Kibrot Hatawa, bo tam pochowano lud, który zapragnął mięsa. Który zapragnął mięsa, czy inne tłumaczenia mówią, którego pożądliwość się obudziła ku temu. I widać tą pożądliwość, kiedy spojrzymy czy wcześniej, 32 werset, lud stał przez cały dzień, przez całą noc i przez cały następny dzień i zbierał przepiórki. Czyli co się dzieje? Nie było tak, że oni zebrali i zaczęli jeść, tylko zbierali jeden dzień, jedną noc, jeden dzień, bo widzieli, jeszcze jest, jeszcze więcej jest, to dalej, jeszcze więcej zbieramy, jeszcze więcej. Pożądliwość mi się obudziła. I dopiero wtedy czytamy, że ten, kto zebrał najmniej, miał 10 homerów, miał dużą ilość przepiórek, rozłożyli je wokół obozu i wtedy dopiero siedli, żeby jeść. I najpierw nagromadzili maksymalną ilość. Pożądliwość się w nich obudziła. I kiedy wrócimy do pierwszego listu Piotra 2,11, to czytam jakby coś, co koresponduje z tym. Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście, jako pielgrzymi, jako ci, którzy są w podróży, powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Nie wchodźcie w to, w co chodzi świat. Kto poddał pomysł Izraelitom, żeby narzekać? Ci, którzy byli z nimi. Lud egipski, który był z nimi, mówił, no ale tam mieliśmy to, tam mieliśmy tamto. I oni też zaczęli narzekać. I tak samo i my moglibyśmy spojrzeć naokoło, pomyśleć, no oni mają to, oni robią to, a mi nie wolno? A ja przecież też kiedyś to robiłem. Dlaczego nie mógłbym znów popuścić cielesnym pożądliwościom? Ale pożądliwy lud zostaje osądzony. Bóg daje im przepiórki, ale tak naprawdę jest to sądem. Bóg czasami pozwala nam nawet pójść w nasze pożądliwości, ale może to dla nas być sądem. W Hebrajczyków 11:16 czytamy o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, że oni nie chcieli skorzystać z tego, żeby wspominać starą ojczyznę i żeby wrócić do niej. Hebrajczyków 11:16 mówi nam o nich, teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Nowe Jeruzalem. Tam będziemy razem, w tym nowym Jeruzalem. Tam wszystko już będzie wypełnione. Do tego czasu każda Boża obietnica dana we wszechświecie zostanie wypełniona. Boży ludzie Zawsze byli tu tylko pielgrzymami i zawsze pragnęli niebiańskiej ojczyzny. I dlatego do niej dotarli. To jest coś, co łączy całe generacje, co zaczyna się już u Abrahama i ciągnie się przez całe generacje i przez wszystkie pokolenia wierzących, przez wszystkie języki ludzi wierzących, ufających Bogu, że rozumieją, że to jest krótki czas, to jest czas pielgrzymki, że to jest miejsce, które nie jest ich ojczyzną, ale zmierzają i pragną do tej niebiańskiej tam trafić. I takie powołanie jest też nad nami. Hebrajczyków 13 rozdział stawia nam jako przykład Chrystusa, który umiera poza miastem, który umiera poza bramą, poza Jerozolimą. Ale przecież to jest Jego miasto. Jerozolima jest Jego miastem, jest miastem Wielkiego Króla, mówi w innym fragmencie Pan Jezus. Nie przysięgajcie na Jerozolimę, na miasto Wielkiego Króla. Kto to za król? Syn Boży. Ale On umiera nie w swoim mieście, On umiera poza bramą. Czytamy w Hebrajczyków 13 rozdziale wersety 12-14. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. I On, nasz Pan, wiedział, że to nie jest trwałe miasto. Jak mógłby przetrwać chociaż dzień swojej pielgrzymki? W otoczeniu pełnym nienawiści, w otoczeniu wrogim, w otoczeniu, którym jest pała zdradą tak naprawdę, albo które szuka Jego uzdrowienia i pokarmu i tak dalej, tylko właśnie dla profitu osobistego, nie dlatego, bo Go miłuje. W otoczenie, gdzie nawet Jego najbliżsi prędzej czy później uciekają. Uderzą w pasterza i owce się rozpraszają. Jak mógłby przetrwać? Chyba, że dokładnie wie, że czeka ta wielka rzecz na Niego, że czeka na Niego wielki łup, jak mówi Księga Izajasza, złożony z dusz ludzkich. Jak czeka to wielkie miasto, jak czekała ta oblubienica, wystrojona, przyozdobiona. Jeśli nie patrzałby na tą ojczyznę przyszłą, jak mógłby przetrwać w tej pielgrzymce? Dlatego czytamy tutaj dla nas, jako zachętę, dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą, wykluczony z Jego miejsca, miejsca nietrwałego. Dlatego też nie bronił się. I apel do nas. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz. Poza obóz wychodzi kto? Poza obóz wychodzą według trzeciej księgi Mojżeszowej na przykład trędowaci. Nie wiem, czy to jest adekwatny przykład, ale tacy na przykład są poza obozem. Jako nieczyści, jako odrzuceni. I Syn Boży, zaliczony do przestępców, jako nieczysty, jako przeklęty, cierpi poza bramą. I apel do nas. Wyjdźmy, biorąc na siebie Jego pohańbienie, bo nie mamy tu miasta trwałego. Nie mamy tu Jerozolimy, nie mamy tutaj jakiegoś innego miasta trwałego, nie mamy tutaj największego miasta, które by miało największą chwałę. Ono przeminie i zostaną zgliszcza. Ale tego przyszłego szukamy. Czy szukamy? Czy szukamy tego przyszłego? Czy tu serce nasze jest osadzone korzeniami w tym przyszłym mieście, który nadchodzi? Dlatego chciałem was zachęcić, żebyśmy trzymali się tej niebiańskiej ojczyzny i tu pokładali nasze nadzieje. Amen.
Amen.